naszym studiu prezydenckim gdzieś w Warszawie jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Zgadza się, wczoraj Wola, dzisiaj Powiśle. Powiśle, które się strasznie rozbudowuje. Ja w ogóle nie byłem tutaj dawno, czasów studenckich nie odwiedzałem, kiedy trzeba było chodzić do BUW-u. Teraz wróciłem na Powiśle i tutaj elektrownia się buduje w miejscach, gdzie kiedyś były studenckie kluby. Rośnie jakiś wieżowiec. Strasznie się w tej Warszawie dzieje, jak człowiek na 2-3 lata zgubi tętno miasta albo życie jakiejś dzielnicy, to potem może jej nie poznać. Ale poznaję dzielnicę. Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy.
Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry. I wiceszefowa sztabu Roberta Biedronia. Zanim kampania, to na początek epidemia, koronawirus. Na ile dla Was to jest poważna kwestia? To jest rzeczywiście taka kwestia, gdzie powinniśmy zacząć się troszczyć bardzo poważnie? Wszyscy?
To jest poważna kwestia i bardzo się cieszę, że pan prezydent w tej chwili zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Robert Biedroń, nasz kandydat, w tej radzie uczestniczy, zasiada. My o to apelowaliśmy już dobre półtora miesiąca, żeby ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana. Dlaczego? Dlatego, że specjalne posiedzenie Sejmu nie wystarczy. Ono oczywiście było potrzebne do tego, żebyśmy przyjęli ustawę, co zresztą przyszło dosyć zgodnie, ale Rada jest takim organem, który właśnie na bieżąco pracuje nad różnymi zagrożeniami i reaguje na bieżąco, więc ja się bardzo cieszę, że to ciało wreszcie ruszyło.
A miała pani kontakt z Robertem Biedroniem już po Radzie Bezpieczeństwa? Już wymienił się opiniami, czy jego, bo też była taka wypowiedź pana posła Biedronia, że oczekuje pełnej informacji. Otrzymał tą pełną informację wczoraj?
Znaczy, pamiętajmy, że te obrady nie są jawne, więc też Robert Biedron nie może się dzielić wszystkim.
Ja o szczegółach nie pytam, tylko czy był zadowolony.
Był zadowolony, na pewno, tak. I ja jestem też zadowolona z tego, że w takiej sytuacji napięcia politycznego, kiedy mamy, lewica jest wreszcie w Sejmie, tak, ale też my trafiliśmy w taką sytuację wojny na górze, bardzo silnego konfliktu politycznego pomiędzy Platformą Obywatelską a PiS-em. I teraz przy okazji koronawirusa paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, udało się ten konflikt na chwilę wyłączyć, żebyśmy po prostu współdziałali.
Chociaż jak się można popatrzeć na działania największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to tam cały czas jest taki element niedowierzania. Były te słynne cytaty o tym, że rząd ukrywa koronawirusa. Teraz są cytaty, że czy zdania polityków Platformy, chociażby pana posła Szczerby, że rząd za mało bada, za mało jest testów. Lewica ma podobne wrażenia?
Znaczy każdy ma jakąś swoją koncepcję tutaj. Myślę, że ten tweet pani kandydatki Kidawy-Błońskiej, pani marszałek, na temat tego, że rząd ukrywa, był niefortunny co najmniej, bo nie wolno ludzi straszyć. Po prostu trzeba racjonalnie podchodzić do tego problemu. Jeżeli on jest, to na miarę tego, jaki jest duży, reagować na niego. Ale w tej chwili być może pan poseł Szczerba ma taką koncepcję, że ludzie powinni mieć więcej dostępnych testów. I ja nawet mogę się zgadzać z tą koncepcją, okej? Tylko, że w tej chwili działamy jakby w warunkach takiego trochę alarmu, tak? Takiego przyspieszonego, przyspieszonej reakcji. I dlatego pewnie gdyby rząd miał tych testów wystarczająco dużo, to by je wydał każdemu, żeby się każdy mógł zbadać. Między innymi dlatego, że przenieśliśmy dość duże kwoty na tę rezerwę, z której się finansuje działania związane z ochroną przed koronawirusem.
Jak na razie pani poseł obserwuje, czy w ogóle Lewica obserwuje nadużywanie przez rządzących tej specustawy, która daje dość duże kompetencje rządowi?
Tam była taka jedna sytuacja, że zdaje się, że ktoś dostał bez przetargu zlecenie, kto był powiązany z obozem rządzącym.
Narodową Radą Rozwoju przy prezydencie Andrzeju
Dudzie. Dokładnie. I to zostało natychmiast wykryte, więc myślę, że z powodu tego, że ta ustawa wyłącza właśnie tryb zamówień publicznych, to tym bardziej rolą opozycji jest patrzeć na ręce, jakby gdzie idą te pieniądze, w jaki sposób one są dystrybuowane. Z tego powodu tym bardziej się cieszę, tak jak mówię, że ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w której są ugrupowania różne, przedstawiciele różnych ugrupowań tam wchodzą, w tej chwili działa.
kampania wyborcza będzie zupełnie inna. Do otwarcia lokalów wyborczych w pierwszej turze 58 dni, mniej niż 2 miesiące. Jak będzie wasza kampania wyglądać? Bo wiemy, że już nie będzie spotkań, bezpośrednich dużych spotkań z Robertem Biedroniem.
Na razie, to jest wczorajsza decyzja, wstrzymujemy te spotkania. Robert Biedroń w trasie spędził już od stycznia, jest w takiej od czasu prekampanii, a później już we właściwej kampanii jest w trasie po Polsce. Tych spotkań odbył bardzo, bardzo wiele. Nie tylko w dużych miastach, przede wszystkim akcent tutaj w kampanii był położony na miasta średnie i mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że PiS obiecał mieszkańcom tych miast bardzo wiele i też to trzeba mu oddać, zauważył ich problemy. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju był cały rozdział poświęcony mniejszym miastom.
Patrzy na jesienne wybory, to chyba to zauważenie zostało odwzajemnione przez wyborców w mniejszych miastach.
No właśnie, ale później jakby za tym nie poszły jakieś bardzo konkretne, duże działania. Owszem, rząd w Ministerstwie Rozwoju, sam brałem udział w tych programach, nadzorując je, zrobił kilka takich programów pilotażowych.
Pakiet dla miast średnich, specjalne celowane pieniądze unijne dla miast średnich, całe opracowanie socjologiczne, które miasta największe mają problemy, żeby utrzymać swoje funkcje.
Z tym, że proszę pamiętać, że pakiet dla miast średnich to nie były jakieś oddzielne pieniądze, to były po prostu spakowane instrumenty już istniejące.
To pomagało w konkurencji z metropoliami, pani poseł.
Czy to pomagało? W każdym razie niewiele z tych miast, być może chodzi o to, że tempo było za wolne poboru tych środków, niewiele miast z tego tak naprawdę korzystało, a między innymi dlatego, ja jestem specjalistką od rozwoju miast i rewitalizacji, więc mogę powiedzieć, że tym pieniądzom nie towarzyszyły takie jakby strategiczne działania oboczne, tak? Na przykład, jeżeli mogę posłużyć się bardzo konkretnym przykładem, to pracując wcześniej, jeszcze zanim byłam w kampanii, z taką gminą, z takim miastem Barlinek, ono się znajduje w województwie zachodniopomorskim, to jest małe miasto, ale bardzo takie, powiedziałabym, no prężnie się rozwijające. Ale wokół tego miasta zlokalizowane są wsie popegeerowskie, które gorzej sobie radzą. I rewitalizacja takich wsi najlepiej odbyłaby się, wie pan, w jaki sposób?
Zaraz się dowiem.
Puszczeniem do nich autobusu po prostu, bo odkąd wszedł przepis, że gimbusem nie można dostawać się do pracy, to mieszkańcy są właściwie od tej pracy odcięci.
I ten problem też zdaje się, że obecny rząd zauważył. Ja mam jeszcze inne...
No właśnie zauważył, ale nic z tym nie zrobił dalej, bo ten fundusz na...
PKS Plus.
O ile pamiętam, już nawet w tej kadencji przesuwaliśmy jeszcze o pół roku te pieniądze.
Pani poseł w studiu Hanna Gil-Piątek, pierwsza wicezastępczyni szefa sztabu Roberta Biedronia. Pani poseł.
Nieustająco bardzo mi miło.
Pani poseł, kwestie światopoglądowe. Kiedyś był taki słynny esej, czy analiza przygotowana dla SLD przez pana profesora Chwedoruka, która tytuł brzmiał Geje czy koleje, że lewica musi wybrać albo elektorat socjalny, albo elektorat liberalny. Kiedy się słuchało Roberta Biedronia w tych mniejszych miejscowościach, to tego elementu światopoglądowego, aborcji, z małżeństw homoseksualnych było bardzo mało. Tam był przekaz czysto socjalny, jakby państwo celowali albo, że nie oszukiwali, ale inne punkty państwo pokazują w małym mieście, a inne punkty na Manifie w Warszawie.
Znaczy przede wszystkim należy zauważyć, że przede wszystkim lewica od dawna ten element socjalny, tą powiedzmy główną nogę socjalną miała bardzo silną.
Ja się odniosę
do tego, co ten redaktor powiedział. Kiedyś, dawno temu, kiedy pisałam jeszcze felietony do krytyki politycznej, to było naprawdę dekady temu, napisałam taki tekst, który jest ciągle aktualny. Ten tekst się nazywał Obyczajówka, znaczy miał tytuł Obyczajówka, którą z nas robicie. Czyli wystarczy jakby ten jeden tęczowy postulat w całym pakiecie postulatów socjalnych, żeby on zabarwił bardzo intensywnie, już jakby skierował odbiorców na te tory, że to jest właśnie tylko i wyłącznie tak zwana światopoglądowa, czy prawo człowiecza, my wolimy mówić, część programu. No,
tak, tylko to jest część waszego programu i
to jest
warto
część naszego
o tym
programu. I
mówić,
warto o tym mówić. I tak jak na przykład słuchałam Roberta Biedronia w Koluszkach, w mieście, w moim okręgu pod Łodzią, 10-tysięcznym, to on jakby nie unikał tego tematu, ale przede wszystkim mówił o tym, co jest potrzebne mieszkańcom Koluszek i co, jakie oni mają problemy i jakie my jako Lewica mamy dla nich rozwiązania.
To jeszcze sam kandydat już się uporał z tym problemem niewrócenia z Brukseli, to już macie za sobą, już ludzie nie pytają, pan obiecał, że pan wróci, pan obiecał, że pan wiosny nie porzuci, a pan został, wiosnę pan porzucił, zaraz wiosna będzie w jednej partii z SLD i historia ugrupowania się skończy.
Ja myślę jakby, że ta cała nadmuchana sprawa, która wokół tego się
nadmuchana, sam pan poseł o tym mówił, nikt go nie przypiekał tam ogniami, żeby, czy węglami, żeby się deklarował.
W porównaniu do, nie wiem, takich spraw, jak sprawa Banasia, marszałka Kuchcińskiego, Lota Kuchcińskiego, nie wiem, Willa Karczewskiego, czy przygarnięcie przez niego 400 tysięcy na te dyżury.
Tylko, że oni nie kandydują.
Ja rozumiem.
A tu mamy wiarygodność kandydata.
A wtedy Robert też nie kandydował, proszę pamiętać, kiedy...
Ale dał jasną deklarację. Nie wezmę mandatu. Wezmę, ale wrócę. To nic się nie stało. Nic się nie sprawdziło. Jaka jest wartość słowa pana Roberta Biedronia?
Bardzo duża. Dlatego powiem dlaczego. Dlatego, że gdyby Wiosna cały czas była samodzielną partią, to stałoby się właśnie tak, jak Robert Biedroń zapowiedział. Ale w tym czasie stało się inaczej. Poszliśmy jako cała Lewica zjednoczona, wszystkie trzy największe ugrupowania, plus jeszcze PPS, do wyborów razem. I wśród tych trzech partii zapadł taki konsensus, że najlepiej będzie, jeżeli faktycznie Robert Biedroń pozostanie europarlamentarzystą do końca wyborów i później będzie kandydował na prezydenta. I to się właśnie dzieje w tej chwili. Więc zrobił to jakby dla dobra jednoczącej się Lewicy.
To jeszcze jeden drażliwy temat. Pan Ciosek, jako doradca pana Roberta Biedronia. Po co Robertowi Biedroniowi, młodemu, ambitnemu działaczowi Lewicy, osoba z takim bagażem przeszłości?
No to
jakby... Bo tu nie trzeba dużo googlać, żeby znaleźć antysemickie wstawki pana Cioska, żeby zobaczyć, jak działo także, jak popierał rząd czy reżim pana Jaruzelskiego, który akcję Hiacynt przeprowadzał. No taka postać mało sympatyczna na pierwszy rzut oka.
Okej, trochę trudno jakby dyskutować z pytaniami, które zawierają tezę od razu, dlatego że jakby retorycznie trzeba tą tezę najpierw rozbroić, a później przejść do odpowiedzi. Wokół Roberta Biedronia, jak wokół każdego kandydata czy kandydatki na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, są różni doradcy z różnych środowisk, tak? I tutaj pan wymienił wiele wad, za których pana Cioska możemy nie lubić, natomiast jest on na pewno bardzo, bardzo dobrym specjalistą w sprawach zagranicznych. I
Tylko czy jest wiarygodne, bo to osoba, która, jeżeli miałby doradzać w kwestii relacji z panem Putinem, którego no chyba Lewica nie powinna specjalnie lubić, to ja nie wiem, czy ja bym w takich radach polegał na...
A to trzeba pana Cioska zapytać, bo moim zdaniem właśnie doradziłby dobrze. Znaczy jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem po prostu.
A pani ufa panu Cioskowi, chociażby w jego zdaniu na temat... No to jest przecież były członek partii komunistycznej, więc świetne kontakty z działaczami komunistycznymi z Rosji. No a pan Putin to jest był oficer KGB. No pytanie, czy tutaj on jest w pełni niezależny.
Tak jak, nie wiem, Jarosław Kaczyński ufa na przykład panu Piotrowiczowi, tak, który też niesie pewien bagaż. No ufa mu. Ja też ufam wyborom Roberta Biedronia, więc ufam też panu Cioskowi.
No nie wiem, czy zestawienie pana Cioska z panem, o którym takżeście dużo złego mówili z panem Piotrowiczem, to jest najlepsza reklama dla pana posła Biedronia.
Nie, tylko pan Piotrowicz ma pewien bagaż wywodzący się z PRL-u, jest dowiedziony, że wydawał pewne wyroki.
No i... Tylko, że pan Piotrowicz w tym sensie chyba się odciął bez wiele wypowiedzi, które mówi, że to było złe, że się nie identyfikuje, że przeprasza, że działał na rzecz Solidarności. Pan Ciosek chyba nigdy nie powiedział, że PRL był zły, nigdy nie powiedział, że reżim Jaruzelskiego był zły, że czystka antysemicka była zła, którą popierał w armii. Chyba takich wypowiedzi nie ma pana Cioska.
Ale może pan redaktor powinien go o to zapytać przede wszystkim.
A wyście zapytali o to?
Tak.
I jakie były odpowiedzi?
Ja bym podyskutowała tutaj na inny drażliwy temat, który się pojawił w tym pytaniu, to znaczy na temat PRL-u właśnie, który jest jakby przez prawicę w pakiecie jednoznacznie oceniany negatywnie, tak? Natomiast trzeba jednak przyznać, że były tam elementy socjalne, tak jak na przykład budowa, nie wiem, 3 milionów mieszkań Zagierka, cały ten ogromny program mieszkaniowy, który do dziś jakby swoim kapitałem i zasobami mieszkaniowymi Polakom bardzo służy. Więc PRL miał również elementy pozytywne, na przykład, nie wiem, zarówno po stronie solidarnościowej, jak i po stronie rządzącej. I trzeba o tym wszystkim pamiętać.
Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy, wiceszefowa sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Ostatnie pytanie o debaty. Czy pan kandydat jest gotowy, żeby stanąć w pierwszej turze do otwartej debaty ze wszystkimi?
Przede wszystkim zaprasza do tego. Zaprasza do tego i bardzo chcemy, żeby inni kandydaci stanęli do tej debaty, no bo taka debata jest po prostu nam wszystkim potrzebna. No chcemy usłyszeć, co mają do powiedzenia przedstawiciele innych ugrupowań, którzy też kandydują.
Żeby Robert Biedroń był w drugiej turze, potrzebuje przejąć czyjś elektorat? Czy elektorat będzie w pierwszej kolejności przejmować? To kogo będziecie swoją ofertę kierować? Znaczy, no, poza tym, że nie głosują, nie byli, etc., etc.
etc., etc.
W czyim ogródku będziecie kłusować?
No tutaj nie ma mowy o kłusowaniu. To jest mowa o przekonywaniu bardziej. Myślę, że Robert Biedroń jakby na tle wszystkich kandydatów o bardziej lub lekko prawicowym zabarwieniu, bo tutaj jakby mamy do czynienia z takim podziałem, że jest jeden lewicowy kandydat i o wszystkich innych możemy powiedzieć jako o kandydatach różnej barwy prawicy, no on nie będzie miał problemu tutaj z wyróżnieniem się. Jeżeli ktoś chce głosować na progresywną, proeuropejską lewicę, na Polskę, która jest Polską tak godności, przede wszystkim godności pod wszystkimi względami, a nie na wyrzucanie sobie jakichś tam nieprawdziwych rzeczy na tą Polskę pogardy, którą w tej chwili PiS kreuje, to będzie wiedział, że trzeba wybrać Roberta Biedronia.
Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy, była gościem poranka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Członek sztabu wyborczego Roberta Biedronia do wyborów prezydenckich, do pierwszej tury. Zostało 58 dni czasu, bardzo, de facto, bardzo niewiele. Ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty. Jest Krzysztof Skowroński.
A na zegarze godzina 8:58. Łukaszowi Jankowskiemu serdecznie dziękuję za rozmowę, a my kontynuujemy Poranek Wnet. A gościem Poranka Wnet jest sędzia Konrad Wytrykowski, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jedna informacja w dzienniku Gazecie Prawnej dotyczy Sądu Najwyższego. Jest na wyższym, na pierwszej stronie: starzy sędziowie Sądu Najwyższego najwyraźniej nie chcą brać na swoje barki trudu unieszkodliwienia Izby Dyscyplinarnej. Wolą czekać, aż ich w tym wyręczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawiesiła ostatnio postępowanie w sprawie stwierdzenia, czy prezes kontestowanej Izby Dyscyplinarnej jest sędzią. O co chodzi? Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
Wiem, że takie sprawy zawisły przed Izbą Pracy. No do tej pory Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dość jednolicie uznawał, że nie jest możliwe powództwo o ustalenie bądź ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy sędziego. Po prostu wręczenie powołania rozstrzyga sprawę i tutaj żadna droga sądowa nie przysługuje, która mogłaby to obalić. Natomiast chyba w 2019 roku został pozwany najpierw pełniący obowiązki prezesa profesor Majchrowski, następnie został pozwany prezes Izby Dyscyplinarnej profesor Tomasz Przesławski. I wiem, że teraz również wpłynęły jakieś pozwy do Izby Pracy, no co jest zupełnym nieporozumieniem. Izba Pracy jest sądem kasacyjnym, nie jest to sąd powołany do rozstrzygania sprawy w pierwszej instancji. I to nie jest tak, że zawiesiła, ponieważ w pierwszej z tych spraw, która wpłynęła przeciwko profesorowi Majchrowskiemu, Sąd Najwyższy no, przyjął tą sprawę do rozpoznania najwyraźniej, bo zadał pytanie prejudycjalne, więc znowu zwrócił się do Europejskiego, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniem, czy jest władny, żeby stwierdzić, że ktoś, że sędzia nie jest sędzią, może tak to powiedzmy.
Powiedzmy też tak, że koronawirus zasłonił, ale ta bitwa o sądy nadal trwa.
No tak, no są jednak sprawy ważniejsze, które dotykają całe społeczeństwa. Epidemie od lat nawiedzały i Europę, i cały świat, i rzeczywiście tym społeczeństwo żyje, to jest rzeczywiście problem realny. Natomiast no, odbyło się w poniedziałek rozprawa przed TSUE. Rozprawa, no, na której TSUE wysłuchał wyłącznie przedstawicieli stron, odmówiono przesłuchania świadków, byli zaproponowali sędziowie Izby Dyscyplinarnej, którzy mieli opowiedzieć o tym, jak ta izba funkcjonuje, w jaki sposób, jakie są te gwarancje niezawisłości i naszej niezależności, czy no choćby patrząc na to, co TSUE stwierdził w poprzednim wyroku, czy my od kogoś otrzymujemy instrukcję na przykład, no to jest chyba kwestia zasadnicza dla oceny tego, czy jesteśmy niezawiśli, czy nie. No wcześniej TSUE w wielu orzeczeniach uznawał, że sędzia może być powołany przez władzę wykonawczą, że sędzia może być powołany przez władzę nawet ustawodawczą, pod warunkiem jednym, takim, że on od nikogo nie będzie otrzymywał instrukcji, nie będzie podlegał niczyim naciskom. I tutaj trzeba podkreślić, że nie chodzi tylko o władzę wykonawczą czy ustawodawczą, czyli powiedzmy o polityków, ale chodzi też o inne segmenty władzy sądowniczej. Tak więc, no cóż, rozprawa się odbyła i teraz TSUE się naradza, zastanawia nad tym, czy te środki zabezpieczające zastosować.
Też nad rozmaitymi aspektami prawnymi zastanawia się Trybunał Konstytucyjny. Krótko mówiąc, wszyscy się nad czymś zastanawiają.
Tak, wszyscy się nad czymś zastanawiają. Cóż, ja byłbym bardzo zdziwiony, gdyby TSUE te środki zabezpieczające zastosował i zdecydował o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. No bo zastanówmy się, na czym te środki zabezpieczające miałyby polegać. Wcześniej TSUE w sprawie również ze skargi Komisji Europejskiej, która dotyczyła odsunięcia od orzekania obniżenia wieku emerytalnego sędziów, mówiąc kolokwialnie, i odsunięcie części sędziów Sądu Najwyższego od orzekania, opowiedział się za takimi silnymi gwarancjami niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów. TSUE uznał, że przesunięcie sędziego w stan spoczynku jest usunięciem go z urzędu, czyli odebraniem mu prawa do orzekania. Natomiast czego Komisja Europejska żąda w ramach aktualnego postępowania? No dokładnie odsunięcia sędziów od orzekania. Przecież sędziowie Izby Dyscyplinarnej są sędziami powołanymi zgodnie z prawem krajowym. Czyli na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał nas pan prezydent, wobec którego złożyliśmy ślubowanie i mamy nie tylko prawo, ale też obowiązek wykonywać wymiar sprawiedliwości w takim zakresie, jakim przewidują to polskie ustawy. No a tutaj jakiś taki obserwuję relatywizm podejścia do gwarancji nieusuwalności sędziego, bo jednych sędziów nie wolno przesunąć w stan spoczynku. I tu już jest kwestia bezdyskusyjna, bo przecież i Polska się z tym zgodziła i zresztą wykonała ten wyrok. Natomiast innych sędziów na podstawie jakichś środków tymczasowych chce się odsunąć od orzekania, chce się ich tak naprawdę usunąć z urzędu, bo nie ma czegoś takiego jak sędzia, który nie orzeka. To jest istota bycia sędzią, orzekania.
A czy jest jakiś realny wpływ na sytuację w sądach tego, co się dzieje na górze, czyli tej wojny na górze?
Ale wojny na górze to no, ma pan sensie, redaktor na myśli trybunały, tak?
Trybunały, Sąd Najwyższy, sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia Sądu Najwyższego.
No, ja mam taką nadzieję, że po tych wszystkich orzeczeniach i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego odejdziemy od tego chaosu, w jakim teraz tkwimy. Przestaniemy się rzeczywiście zastanawiać, kto jest sędzią, a kto nie i w jaki sposób to można kwestionować, czy w ogóle jest możliwa odpowiedzialność dyscyplinarna w Polsce, no bo to tak naprawdę do tego prowadzi, że być może sędziowie, zdaniem Komisji Europejskiej, nie powinni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nikt nie powinien rozliczać ich z takich zachowań, które są niegodne, które są łamaniem prawa. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny też tutaj orzeknie, już nie przesądzając w jaki sposób orzeknie, ale tak, że będzie wiadomo, kto jest właściwy do powołania sędziego i do oceniania, czy ten sędzia jest właściwy do orzekania. Ja tu już raz użyłem takiego sformułowania, czy sędzia jest sędzią, bo ostatnio się zapoznawałem z dokumentami. One są na stronie Senatu, zresztą dostępne, tam jest ten projekt senacki zmiany ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi on przewiduje wygaszenie stosunków pracy sędziów Izby Dyscyplinarnej, zniesienie Izby Dyscyplinarnej, unieważnienie z mocy prawa wszystkich wyroków Izby Dyscyplinarnej, a więc jakaś taka amnestia dla tych wszystkich osób, którymi się Izba do tej pory zajmowała. Przypomnę, że to były osoby, które prowadziły samochód po alkoholu, które urządzały awantury. Mieliśmy pana sędziego, który się znęcał nad rodziną i to przez dłuższy czas. Mieliśmy osoby, które przyjmowały korzyści majątkowe. Pana sędziego, który radził stronie, w jaki sposób należy napisać pismo procesowe w sprawie, którą on sam prowadził. To były po prostu zachowania niegodne, a nie żadne ściganie z motywów politycznych tych tak zwanych niepokornych sędziów, o których tutaj mówimy. Także mam nadzieję, że tutaj Trybunał w jakiś sposób przetnie ten spór.
Trwają. A czy takimi sprawami, czy ktoś się zajmuje, czy może Izba Dyscyplinarna jest od tego, żeby zajmować się, nie, od tego na pewno nie jest, ale żeby zajmować się przejrzeniem wyroków, które były w imieniu Rzeczpospolitej wydawane w III Rzeczpospolitej. Dziś rano przypomniałem sobie wyrok dotyczący syna prezydenta Lecha Wałęsy. Pomroczność jasna, taka była sekwencja wyroku, czyli naciąganie prawa, żeby syn prezydenta Lecha Wałęsy był uniewinniony od zarzutów. Tam chyba chodziło o prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym albo jakiś inny incydent. To już tego dokładnie nie pamiętam, ale takich wyroków pewne było mnóstwo i jest mnóstwo osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości.
No cóż, tutaj pan redaktor dąży do tego, żeby to prawo i sądy jak najbliżej były zasady sprawiedliwości. I to oczywiście jest pewien ideał, do którego dążymy. Ja nie wiem, czy powstał na świecie jakiś taki system sądowy, który rzeczywiście byłby w stanie każdego zadowolić. No, co zrobiono? No, wprowadzono skargę nadzwyczajną. Jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która te skargi rozpoznaje. No, tych skarg do tej pory wpłynęło niewiele. To nie jest tak, że obywatel może sam złożyć taką skargę, ale za pośrednictwem bądź prokuratora generalnego, bądź rzecznika praw obywatelskich. Natomiast no, jest to pewien wentyl bezpieczeństwa. No, dla tych właśnie spraw, gdzie rzeczywiście takie jest odczucie, że wyrok, który zapadł, jest wyrokiem niesprawiedliwym, że on w jakiś sposób narusza konstytucyjne prawa obywateli. Natomiast Izba Dyscyplinarna tym się nie zajmuje. No, Izba działa na zasadzie skargowości, więc tam, gdzie rzecznik dyscyplinarny wnosi wniosek o ukaranie, jest uruchamiane postępowanie dyscyplinarne i w zależności od tego, jakiego czynu to dotyczy, to Izba będzie właściwa w pierwszej instancji, bądź dopiero w drugiej.
Pan jest sędzią Izby Dyscyplinarnej, jest takie, no wielu sędziów jest z zadeklarowanymi przeciwnikami tego wszystkiego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Jest coś takiego, w skrócie można powiedzieć, hejt między sędziami, takiego słowa może użyć. Czy w ogóle to środowisko jest w stanie się odrodzić, czy jest w stanie wspólnie pracować?
No mam taką nadzieję, natomiast ja zawsze byłem zwolennikiem współpracy, byłem zwolennikiem dialogu, natomiast zauważyłem, to było w momencie, w którym ja zdecydowałem się przyjąć nominację na prezesa sądu apelacyjnego, że wiele osób się po prostu ode mnie odwróciło, nie chciało w tym momencie w ogóle rozmawiać, a więc zwykła czynność, no bo zawsze prezesów sądu powoływał w Polsce minister. To nie było nic nowego, prawda? To nie krasnoludki powoływały wcześniejszych prezesów, tylko ministrowie sprawiedliwości z tej czy z innej partii, no bo taki mamy system, prawda? Ministrem nie jest osoba z ulicy, a natomiast najczęściej członek tej partii, która wygrała wybory. Więc w momencie, kiedy ja się zdecydowałem przyjąć tą nominację, to zostałem krzyknięty jakimś politycznym prezesem, człowiekiem ministra, gdzie ja ministra wtedy nie widziałem nigdy na oczy, natomiast teraz mogę powiedzieć, że dwa razy widziałem przy okazji różnych uroczystości w Pałacu Prezydenckim odebrania nominacji, powołanie prezesa Izby Dyscyplinarnej i to było wszystko. Natomiast no, ja zawsze chciałem po prostu pracować i to pracować jak najlepiej dla dobra wymiaru sprawiedliwości i dla dobra Polski. Czy to jest grzechem? No, zdaniem niektórych najwyraźniej jest. Proszę zauważyć, że znaczna część środowiska sędziowskiego, może nieznaczna, może przesadzam, ale przynajmniej ci, których słychać w pewnym nurcie mediów, to są osoby, które najchętniej by chyba pozostawiły spaloną ziemię. Na tej zasadzie działają. Czyli najlepiej, żeby sędziowie, którzy zostali do tej pory powołani, to jest jakieś chyba 300-400 osób, zostali odesłani, żeby te sprawy, w których oni orzekali, musiały być rozpoznawane jeszcze raz, żeby obywatele nie mieli pewności tego, czy ich sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta. No, wzywają, to jest w sposób jawny, wzywają do tego, żeby Unia Europejska jakieś sankcje wobec Polski stosowała, ja się zastanawiam, no jakie sankcje, tak? Jakie sankcje i czy ci ludzie uważają jeszcze Polskę za swoją ojczyznę, czy może jakąś inną instytucję?
A czy wybór, bo zbliża się wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, coś może w tej sytuacji zmienić? Gdzieś może doprowadzić do zakopania tego instrumentu służącego do zabijania?
No, trudno powiedzieć, kto tym prezesem, pierwszym prezesem zostanie. No niestety aktualna pani prezes, pani profesor Gersdorf no, swoimi licznymi wypowiedziami nie sprzyjała uspokojeniu sytuacji. Ona często zaostrzała ten konflikt. Ja na przykład jako sędzia jestem wieloletnim sędzią. Przeszedłem przez wszystkie szczeble kariery sędziowskiej. Aktualnie jestem sędzią Sądu Najwyższego. Pani profesor Gersdorf jest moim prezesem, natomiast ona wielokrotnie wypowiadała się w taki sposób oburzający po prostu dla sędziów właśnie Izby Dyscyplinarnej. Myśmy się tak naprawdę czuli w jakiś sposób przez nią prześladowani. Tak można to chyba określić. Także no, mam taką nadzieję, że jeśli do tego wyboru oczywiście dojdzie, bo jak pan redaktor pewnie wie, w poniedziałek najbliższy 17 marca ma być zgromadzenie, na którym ci kandydaci będą wybrani. Czy do tego zgromadzenia dojdzie, czy będą jakieś próby wykluczenia sędziów Izby Dyscyplinarnej, może też wszystkich nowo powołanych sędziów z udziału w zgromadzeniu, trudno mi powiedzieć.
Czyli warto obserwować to, co dzieje się w sądzie, zgromadzenie, bardzo ważna sprawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Konrad Wytrykowski, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, sędzia, był gościem Poranka Wnet, który zrealizował Dariusz Konkol, wydawcą był Jan Olencki. Widzę informację, że Studio Lwów i Wojtek Jankowski już gotowy na stanowisku we Lwowie. Za chwilę połączymy się z Lwowem.